Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dobry wieczór, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj jest ta piękna chwila w naszej audycji, kiedy możemy porozmawiać sami, bez gościa.
Znaczy, no też takie audycje są pewnie nam potrzebne, czy pewnie, na pewno są potrzebne, żeby gdzieś tam w jakiś sposób podsumować ten nasz łomżyński sport, bo mając tak naprawdę do dyspozycji tę godzinę, czy tam pół godziny w zależności od środy, tak, to nie sposób omówić wszystko, co się działo w tym łomżyńskim sporcie, bo przecież tych wydarzeń jest bardzo dużo.
Tak, więc my tak sobie lubimy czasem sami usiąść tutaj i omówić pewne wydarzenia. No na pewno najwięcej działo się w ŁKS-ie Łomża w zasadzie od początku nowego sezonu. Ani jednej audycji nie poświęciliśmy seniorom ŁKS-u. Była Akademia ŁKS-u Łomża, był Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy. O seniorach nie było, więc przynajmniej sami tutaj sobie usiądziemy i porozmawiamy, bo różnie z tymi gośćmi z ŁKS-u było, ale wiemy, że za dwa tygodnie już się nam gość zadeklarował.
Tak, znaczy no miałem nadzieję wtedy, że będziemy mogli tak może nie poważnie, ale szczerze porozmawiać o tej sytuacji, o tych wyzwaniach i to, w którym kierunku zmierza, tak? Nawet chociażby ta druga liga na stulecie.
Dokładnie, więc tutaj jeszcze nie zdradzamy, powiemy tylko, że deklaracja jest i tego się trzymamy, że tutaj za dwa tygodnie człowiek ŁKS-u Łomża, który właściwie jest obecny od tego początku przejęcia zmiany władzy, powiedzmy, to w ŁKS-ie jest obecny, więc będzie na pewno o czym rozmawiać. O godzinie 15 pierwszy zespół ŁKS-u Łomża, o godzinie 15 drugi zespół ŁKS-u Łomża grali w 1:16 Okręgowego Pucharu Polski. No i chyba wyniki takie, jakich należało się spodziewać. Jedynka wygrała z Sokołem Sokółka 6-0, 5 bramek Hubert Antkowiak strzelił, a rezerwy niestety mecz przegrały, no ale przegrały z niebyle jakim rywalem, bo wiceliderem trzeciej ligi, czyli Wygramie Suwałki. Ty na tym meczu byłeś w Łomży.
Tak, no byłem i jeśli chodzi o sam wielokrotnie mi zarzuca, że mam gdzieś tam brak obiektywizmu, jeśli chodzi o ŁKS. To też ciężko mi być obiektywnym, ale pomimo tego, że to była porażka 0-5 z Wigrami Suwałki, które mi się wydaje, że w dosyć dobrym składzie tak przystąpił do tego starcia. W pierwszej połowie grał Cudowski, w drugiej wszedł przecież Kamil Zalewski, który zdobył dwie bramki w tym meczu i widać było, że to jest zawodnik, który no, prezentuje bardzo dobry poziom. Również, no, szczególnie na poziomie tak zawodników, którzy występują na co dzień w A-klasie i mają po 16-17 lat, ale w każdym razie z bardzo dobrej strony pokazał się Mateusz Feryna, bramkarz, i też wielu zawodników, którzy widać było, że próbują walczyć i pomimo tego wyniku naprawdę wydaje mi się, że wstydu nie było.
Tak, Mateusz Faryna, mój asystent, więc pozdrawiamy go z tego miejsca. Tak, już chwalił się, że nie tyle, że dobrze bronił, tylko że trochę pobronił.
Ja. No, więc znaczy, no nie było tak, że tych naprawdę okazji w gry miał naprawdę więcej. I też dwu albo trzykrotnie Mateusz miał takie sytuacje, w których naprawdę tak wyciągnięto ręką, wyciągał piłkę praktycznie z okienka bramki, więc naprawdę też dobry występ. Widać było w niektórych momentach trochę stresu tego zawodnika, ale no wiadomo, że to jest pierwszy mecz z rywalem, który jakby nie patrzeć przed kolejką weekendową był liderem trzecioligowych rozgrywek, więc też musi być świadomy tego, że to nie przyjechał jakiś zespół z przypadka, faktycznie zawodnicy, którzy tutaj w Łomży też pewnie w większości będą grać za dwa tygodnie, kiedy będzie mecz ligowy pomiędzy Wigrami i ŁKS-em Łomża.
Tak, i tutaj trzeba zaznaczyć, że Mateusz Faryna dużo też pracuje indywidualnie. Jest to człowiek, który gdzieś tej pracy poza samym treningiem piłkarskim się nie boi i później jakieś efekty z tego przychodzą, tak jak mówisz, także.
No tak, a jeśli już
to nie jest też tym bardziej bramkarz, który ma 2 metry wzrostu.
No to, znaczy, mówiąc całkiem szczerze, jakby to chyba wszyscy są tego świadomi, że też jakby to działa na niekorzyść Mateusza, bo no nie jest wysokim bramkarzem i wiadomo, że wraz ze wzrostem idzie również zasięg ramion, czyli też chyba jedna z takich kluczowych kwestii, jeśli chodzi o fizyczność takich zawodników. A jeśli już mówimy o zawodnikach, których warto wyróżnić, to też chyba trochę bez zaskoczenia, ale z dobrej strony pokazał się Mikołaj Tarnacki, który no wiadomo, że trenuje z pierwszym zespołem, również z pierwszym zespołem trenuje Mateusz Faryna, więc to też padło, tak podejrzewam, że padło. I Paweł z tyłu nam mówił, że część zawodników z tej akademii z rezerw trenuje na co dzień z pierwszym zespołem, więc też te treningi na pewno przynoszą jakieś tam wymierne efekty.
Tak, więc taki mecz na pewno na plus. Tutaj się nikt awansu nie spodziewał, raczej tego, że będzie to cenna lekcja, ciekawe przeżycie, mecz na dobrym poziomie dla tych chłopaków i na pewno tylko to w przyszłości zaprezentuje. Z kolei dla seniorów ŁKS-u Łomża ten mecz był, tego pierwszego zespołu, ten mecz był trochę na przełamanie. Wiadomo, że jest to tylko Sokół Sokółka, drużyna z Ligi Okręgowej, ale mimo wszystko warto gdzieś to zwycięstwo, ten awans odnotować, tym bardziej jak w lidze nie idzie. No nie oszukujmy się, od 6 meczów ta drużyna nie potrafi wygrać spotkania, więc nawet taki mecz w okręgowym Pucharze Polski gdzieś tam wydaje mi się, że ma, żeby być pewnym takim oddechem.
Znaczy, wiesz co, w opinii wielu obserwatorów tych rozgrywek ligowych ŁKS-u, to ten mecz z Wikielcem, który mieliśmy okazję obserwować w sobotę, już różnił się tak od poziomu ŁKS-u, który prezentował od tego spotkania z Bełchatowym, z GKS-em Bełchatów, i faktycznie widać było te światełko w tunelu. No fakt, że to był bramkowy remis 1-1, fakt, że GKS Wikielec miał bardzo dobrą okazję, żeby wygrać to spotkanie, bo po rzucie wolnym jeden z obrońców trafił w słupek, czy spojenie słupka z poprzeczką, no ale w każdym razie brakowało niewiele, no ale z drugiej strony ŁKS miał tych okazji dużo i gdyby nie bardzo dobra dyspozycja goalkeepera gości, no to pewnie by 3 punkty zostały w Łomży.
No i źle gdzieś tam, no złe po prostu wykończenie tych akcji też. To też szwankowało, mimo że trener Płuska mówił na pomeczowej konferencji, że w mikrocyklu trenowali gdzieś finalizację, a mimo wszystko tutaj to nie zagrało.
Tak, no bo z tego co kojarzę, tak chyba nawet ja tak zadawałem takie pytania konferencji dotyczące, czego faktycznie brakuje. Mam wrażenie, że trochę trener mnie do końca zrozumiał, ale bardziej właśnie chodziło o to...
To prawda, bo tak, nie było to odpowiedź na pytanie.
Tak, czego właściwie brakuje, żeby ten zespół jakby wszedł na ten poziom, którego wszyscy wymagają,
no,
tak?
No to trener mówił, że nic praktycznie nie zmienili, że drużyna dobrze zareagowała na ten mikrocykl, który był zakończony tym spotkaniem, i że dużo czasu poświęcali na wykończenie akcji, i właśnie narzekał trener na tą grę w tej trzeciej tercji, czyli w tej tercji decydującej, kiedy tam już musisz po prostu mieć dobrze nastawiony celownik.
Czyli po polem karnym rywala tak naprawdę.
Tak jest. I to faktycznie szwankowało.
No, czy no tutaj jakby nic odkrywczego w sumie w kontekście kibiców, którzy obserwowali, już nie powiedział, no bo faktycznie ŁKS wyglądał dobrze do tego 20 metra, powiedzmy. Tam nie było żadnych problemów, konstruował tę akcję w taki sposób, jaki powinien robić, ale gdy dochodziło do takiego może niedecyzyjności, co bardziej mi się wydaje, że tu trzeba mówić o podejmowaniu decyzji i braniu na siebie odpowiedzialności, tak, za tą decyzję, to tu mogło brakować takich strzałów, czy po prostu jakby tak poświęcenia piłki na rzecz tego, żeby gdzieś tam ją wrzucić, tak, każdy jakby grał w taki sposób, żeby no na 100% piłka trafiła do zawodnika, a jednak czasami trzeba jednak zaryzykować i też zaufać koledze z drużyny.
No jeżeli chodzi o branie na siebie odpowiedzialności, to tutaj w tej sferze kreacji to panował na pewno Puton. Bardzo dobry występ tego zawodnika i tego chyba elementu brakowało, bo można było odnieść wrażenie, że do tej pory gdzieś trochę ta gra była bardzo statyczna w środku pola, a tutaj ten zawodnik trochę tej kreatywności wniósł.
Znaczy, jeśli chodzi o ogólnie obserwacje ŁKS-u, to nie jestem aż tak, można powiedzieć, roztropny jak ty, jeśli chodzi o te wzmocnienia czy informacje, ale też staram się jakby wyciągać wnioski i być bardzo chłodnogłowy, jeśli chodzi o te wszystkie kwestie, które się dzieją wokół klubu. Przed rozpoczęciem sezonu, kiedy Krystian dołączał do ŁKS-u, praktycznie wszyscy mówili, że to jest zawodnik naprawdę na takim poziomie, którego ŁKS bardzo potrzebuje. Były również głosy takie, że w ŁKS-ie nigdy taki zawodnik nie grał, tak? No, jeśli chodzi o taki poziom. Pewnie bardziej chodziło o to kreację i kreowanie tej gry w środku pola. No i łącząc te wszystkie opinie tych wszystkich osób obserwujących tego zawodnika, no to można było faktycznie odnieść wrażenie, że to jest piłkarz, który może przynieść wiele dobrego biało-czerwonym, i faktycznie na początku gdzieś tam musiał leczyć kontuzję, ale później, gdy pojawił się na kilkanaście minut w jednym, w drugim spotkaniu, to widać było, że praktycznie jak za dotknięciem tej magicznej różdżki, tak, zmienia się gra w ogóle ŁKS-u. W środku pola faktycznie wszędzie jest Krystian, tak? Mhm. Nagle Krystian grał w środku, ale nagle patrzy, że on biega i po prawej stronie, i po lewej. bierze na siebie odpowiedzialność, rozgrywa te piłki faktycznie. Mi się wydaje, że to jest zawodnik, który może tę grę zmienić, szczególnie teraz w tym momencie, w którym jesteśmy, tak, czy takiego małego kryzysu. A mecz z Wikielcem był pierwszym spotkaniem Putona w pierwszej jedenastce, tak? I widać było, że faktycznie pomimo tego, że mieliśmy remis, no to obserwatorzy niezależni, tak? U-Sports wybrał Krystiana do jedenastki kolejki, tak? Więc też to pokazuje, że to jest zawodnik, który naprawdę może w grę UKS-u wnieść wiele dobrego.
I tutaj ta twarz UKS-u z tego kryzysu trochę może przypominać grę, może gra właściwie środkowego pomocnika Bernatowicza wyglądała trochę jak cały ten zespół. Bardzo taka bezpieczna. No, tego od środkowego pomocnika oczekuje pewnej gry niekonwencjonalnej, odważnych zagrań, a jednak Bernatowicz, wiemy, że jest to młodzieżowiec, dużo takich piłek bardzo bezpiecznych, taka gra bardzo statyczna i tutaj widzimy ten poziom. Nie wiem, czy to jest kwestia zdrowia, tego nie mam pojęcia, czy kwestia właśnie tego, że trener to dostrzegł, że nie jest to ten poziom, którego UKS teraz potrzebuje, na którym chce być, i Bernatowicz łapie minuty w rezerwach.
Znaczy, no, musi być w tym momencie bardzo świadomi tego, że po tym, jak kontuzję, te urazy wyleczył Krystian Puton, kiedy do składu wraca również Wiktor Walczak, no to w tym środku pola mamy naprawdę bardzo dużą rywalizację, bo poza zawodnikami, którzy w mojej ocenie na ten moment pewnie będą pierwszym wyborem trenera, czyli Krystianem Putonem, tak, który wchodzi, można powiedzieć, tak z drzwiami do UKS-u, jeśli chodzi o ten pierwszy skład. I poza Filipem Karmańskim mamy jeszcze przecież tak Szymona Kuźmę, który był jednym z najlepszych zawodników tamtego sezonu w UKS-ie. Mamy również jak Bernatowicza, mamy Wiktora Walczaka, więc tych zawodników w środku pola jest naprawdę dużo. Mamy jeszcze Kamila Niewiadomskiego, który od biedy też mógłby grać w środku, to bardziej jakby gdzieś tam na lewej stronie zawodnik, który operuje piłką, ale widzimy, że tych zawodników do środka pola jest dużo. Ta rywalizacja z pewnością pomoże UKS-owi. To jak mówisz, że faktycznie w tym momencie z jednej strony środkowy pomocnik to jest zawodnik, który ma na sobie ogromną odpowiedzialność, bo jeśli źle rozegrasz piłkę, to tworzy się od razu kontra i nagle wychodzi rywal dwóch na dwóch, tak? Dwóch zawodników na dwóch środkowych obrońców i tworzy się realna szansa na utratę bramki. No ale z drugiej strony, tak jak mówisz, wymaga się od tych zawodników też tego, żeby jednym bardzo dobrym podaniem uruchomić chociażby Huberta Antkowiaka albo przerzucić piłkę do skrzydłowych i tam stworzyć naprawdę dobrą sytuację bramkową.
Tak, no to początek tego sezonu dla UKS-u był dobry, jeżeli chodzi o zdobycie punktową, bo UKS punktował bardzo regularnie, tylko że zgadzało się wszystko, oprócz tego często, co się działo na samym boisku, jeżeli chodzi o grę, bo często te mecze były przepychane przez UKS, udawało się zdobywać te punkty, i ja wtedy sobie zadawałem pytanie, jak długo to jeszcze potrwa, no bo nie da rady w nieskończoność, tak grając średnio albo czasem słabo te mecze wygrywać. Kiedyś to się musiało skończyć i to się skończyło, bo UKS, jeżeli chodzi o, tak jak mówię, sam poziom grania, nie zachwycał od samego początku, tylko w ostatnich 6 meczach po prostu nie udało się już tych meczów zwyczajnie przepychać.
Znaczy, no, wiesz co, Bata, też mi się wydaje, że musimy być świadomi tej kwestii, że jednak nie każdy mecz będzie wyglądał idealnie, tak? Wiadomo, że każdy by chciał wygrywać nawet te, powiedzmy, 2-0 i żeby to był mecz taki, do którego się wcale nie można przyczepić, no ale bardzo często są to spotkania, które musimy rozgrywać w bólach. Chociażby mecz z Wisłą Płock na wyjeździe, gdzie też przecież tam wygraliśmy, ale też to kosztowało wiele wysiłku i wiele zdrowia na boisku. Mecz z Jagiellonią, gdzie też mieliśmy przecież 3 rzuty karne, 2 wykorzystane, i też mecz z Łowiczem, z Pelikanem Łowicz, gdzie bramkę zdobył po przewrotku, tak, Kamil Wenger w ostatniej minucie meczu, więc to też pokazuje, że pomimo tego, że UKS przeważał, to też nie do końca potrafił to przełożyć na wynik, tak, i w pewnym momencie to się udawało, ale od meczu z Bełchatowem to nie tyle, że my graliśmy jak równy z równym, ale faktycznie ten mecz z Bełchatowem, no, nie wyglądał dobrze, jeśli chodzi o UKS.
Potrafił te wszystkie błędy UKS-u wykorzystywać we wcześniejszych meczach. Udało się jakoś to wszystko maskować, bo to nie tylko moje było odczucie, ale jak się rozmawiało z znajomymi czy z kibicami, którzy oglądali każdy mecz, no to dostrzegali te mankamenty w grze UKS-u, że to nie jest już tak dobra organizacja gry, jak to miało miejsce w zeszłym sezonie, bo też ŁKS nawet w tamtym sezonie nie grał rewelacyjnego futbolu. To nie była gra bardzo ofensywna, atrakcyjna, tylko to była gra, która polegała na bardzo dobrej organizacji i bardzo dobrej defensywie. A tego właśnie dzisiaj nie ma.
No to defensywa to jednak, jak mówisz, faktycznie trochę kuleje. Ale ŁKS tamtego sezonu, no tak mówimy o przywództwie Marcina Płuski, to jednak mi przypominał takiego trochę wyrobnika, trochę tego rzemieślnika, że wychodzi na boisko, wiedział dokładnie, co ma zrobić i punktował, ale punktował rywala trochę jak taki bokserski taktyk, tak, że wychodzi, wiedział, w które miejsce uderzyć,
dokładnie,
gdzie się schylić, jak zareagować i tak wyglądało chociażby spotkanie tak przecież z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, gdzie Pogoń w sumie miała wszelkie tak atuty, żeby to spotkanie wygrać. Dzisiaj praktycznie ten sam skład lideruje, czy tam jest w czubie tabeli drugiej ligi, nie przegrał chyba na ten moment żadnego spotkania z tego, co kojarzę. My potrafiliśmy wyłączyć pewne te atuty zespołu i wykorzystać nasze i wygrać to spotkanie i tego może dzisiaj brakować, ale jak znam Marcina Płuskę, to faktycznie jest w stanie zespół przywrócić do tego stanu, bo faktycznie ci zawodnicy z tego, co słyszę, są w pełni świadomi swoich umiejętności, tego, że potrafią to zrobić, tylko kwestia tego, żeby przyszedł taki moment, żeby pstryknąć palcami i trochę jak kiedyś mówiło się o jednym zawodniku, że nadejdzie moment, że on wstanie rano z łóżka, coś mu przeskoczy i będzie grał wtedy bardzo dobrze. Tak samo to u nas wygląda, że brakuje takiego meczu, trochę tego, no nie założycielskiego, ale czegoś w tym rodzaju, moim zdaniem, że ŁKS wtedy wskoczy na tego konia i będzie w stanie tak naprawdę punktować, tak? No ale dzisiaj też widzimy po tabeli, że na nasze szczęście oczywiście ta liga jest wyrównana, tak? No bo mieliśmy Wigry na szczycie, teraz Wigry przegrały z Wiktorią Sulejówek, wróciła Unia Skierniewice i te zespoły, które punktują mniej więcej na takim samym poziomie, jest takich zespołów kilka, więc też to dla ŁKS jakby jest na plus, że punkty będzie zdobywał kilka zespołów, a na koniec pewnie będzie walka toczyła się do ostatniej kolejki.
A jak myślisz, z czego ten dołek może wynikać? Czy może z tego, że rywale już wiedzą, czego się spodziewać? Bo wtedy ŁKS jednak był trochę taką zagadką. Zespół, który miał ostatnie miejsce, zmienił się trener, zmienił się praktycznie cały zespół i może rywale nie wiedzieli, czego się spodziewać. I teraz już trochę jest zespół może rozgryziony przez przeciwników.
Nie chcę, jakby broń Boże, porównywać ŁKS chociażby do Realu Madryt czy Barcelony. Ale
i słusznie.
Ale wiesz, bardziej chodzi mi o to, że jak się gdzieś tam czyta odnośnie rozgrywek w La Lidze, to się mówi o tym, że jak jest jakiś tam mecz zespołu z dołu tabeli, gdzie grają te zespoły między sobą, to tam nie ma takiego zaangażowania kibiców, ale jeśli nagle przyjeżdża Real albo Barcelona, to wszyscy, nagle jest pełen stadion, ludzi bilety są droższe.
Myślisz, że ŁKS już jest taką marką w trzeciej lidze?
Nie, no, ale
nie
jest zespołem, który był
raczej to
typowany,
działa może na rezerwy Legii.
Nie, no, ale był typowany razem z Unią Skierniewicy jako główni pretendenci do awansu przed tym sezonem. Również przecież i trenerzy, z którymi rozmawiamy po meczach, to mówią, że ŁKS ma takie wzmocnienia, które daje podstawy tego, żeby sądzić, że ten końcowy sukces jest w naszym zasięgu. I faktycznie ŁKS przyjeżdża jako lider, znaczy nie jako lider, tylko jako faworyt tych spotkań i w jakimś stopniu może to utrudnić te rozgrywki, no ale mi się wydaje, że również można, nie wiem na ile to jakby to ma znaczenie w tym wszystkim, ale również może mieć wpływ, tak jak ty mówisz, ta nieobliczalność, nieprzewidywalność, to, że ktoś może tutaj, zagramy w ten sposób, zagramy w tamten sposób i że faktycznie czasami może brakować takiego i tego podejmowania tej decyzji takiej trochę nieprzewidywalnej, tego, że się bierze na siebie jakąś odpowiedzialność, to za tym idzie, ten zespół potrafi zaskoczyć rywala. Tak?
Ale
ciężko, czy dzisiaj zaskakujemy tych rywali? No nie wiem, nie jestem obiektywny, tak? To może ty powiesz.
No właśnie
jak to
mi się
widzisz.
Wydaje, że tego elementu może zaskoczenia brakować też tego, że już będzie ciężej niż było w tamtej rundzie. ŁKS walczył o utrzymanie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiadomo czego było się spodziewać po tym zespole. Teraz może już ten zespół jest bardziej rozpracowany. Nie mam pojęcia. Na pewno ten ostatni mecz jest jakimś światełkiem, aczkolwiek tutaj trudno jeszcze mówić o jakimś zakończeniu tego kryzysu, wyjście z niego, bo jedna jaskółka wiosny nie czyni, niech ŁKS wyjdzie, wygra jeden mecz, drugi mecz i wtedy będziemy mogli mówić o tym, że gdzieś ten kryzys jest zażegnany.
Znaczy no, broń Boże, nie nie traktujmy meczu w okręgowym Pucharze Polski z Sokołem Sokół.
Nie chodzi mi o ten mecz zremisowany.
Tak, 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 ale już jak mówię, bardziej w stronę naszych słuchaczy, że nie traktujmy jako spotkanie, które jest oczywiście z szacunkiem dla rywala, jest jakimś kolejnym etapem do wyjścia z tego kryzysu. No jest wygrana, ale też ciężko jakby porównywać mecz ligowy w trzeciej lidze do meczu z zespołem, tak, z okręgówki. Ale w każdym razie widać było, że ten zespół potrzebuje z takiego meczu, gdzie będzie mógł też coś strzelić, wyjść na boisko, znaczy zejść z boiska z taką świadomością zwycięstwa. Teraz przed biało-czerwonymi mecz w Mławie z Mławianką, która jest też tam raczej w dole tabeli, co nie oznacza, że to będzie łatwe spotkanie oczywiście. No a później nas czeka w Łomży mecz z Wigrami Suwałki, który moim zdaniem też bardzo dużo może powiedzieć o ŁKS-ie Łomża. To mówię czysto teoretycznie, jeśli my te dwa spotkania wygramy, to możemy mówić o tym, że ŁKS ten kryzys, jeśli go tak nazywamy, ma już za sobą, bo tak naprawdę całkiem szczerze mówiąc, będąc gdzieś tam w klubie, w okolicy tych zawodników, to jestem pełny świadomości, że jednak tego oni nie nazywają tego kryzysem, tylko taką sytuacją, którą muszą przezwyciężyć. Bo tu kryzys to bardzo często mówimy o sytuacjach, która nie jest zależna od nas. Tak? Tutaj wszystko jest w nogach, w rękach zawodników. I to, kiedy, w którym momencie uda im się tak by to przeskoczyć, no to w sumie jest tylko po ich stronie. No to jak ty widzisz, tak, te kolejne spotkania UKS-u, bo zakładam, że śledzisz te zmagania jednak w lidze biało-czerwonych. Jak twoim zdaniem będą wyglądały kolejne spotkania?
Szczerze? Nie wiem. Naprawdę, nie, to trudno powiedzieć. Można spodziewać się, że ŁKS pójdzie za ciosem i może teraz faktycznie, jak ta gra wyglądała lepiej, to coś pójdzie, ale wiemy, że trzecia liga to nie jest liga łatwa. Jedna z mocniejszych lig trzecich w Polsce, albo w ogóle najmocniejsza.
Tak, znaczy najmocniejsza chyba, bo to mazowieckie zespoły jakby ją bardzo wzmacniają, można powiedzieć.
Więc no, ciężko powiedzieć, jakby ja w każdym razie byłbym daleko od rozliczania tutaj sztabu, wyciągania jakichś pochopnych wniosków.
Też wielokrotnie nasza audycja jakby była przedmiotem później takich trochę, nie mówię tylko w przypadku piłki nożnej, ale ogólnie innych sportów, że takich nieporozumień, tak? My w żaden sposób nikogo nie krytykujemy, ale faktycznie widzimy.
Mówimy, jak jest.
Może nie, że widzimy kryzys, ale widzimy taką niedyspozycję.
Nie, to jest kryzys. Nie oszukujmy się, 6 meczów bez wygranej, to jest kryzys. No. Jakby nie patrzeć.
No dobrze, no to w takim razie.
Zespół, który aspiruje do drugiej ligi, chociaż Marcin Puska tego nigdy nie powiedział głośno, że celem jest awans, ale widzimy hashtag druga liga na stulecie.
No to jeszcze, czyli stulecie to jeszcze za rok mogą awansować.
Czyli można ewentualnie jeszcze
w następnym.
No to jeszcze jest szansa, tak. Deklaracja jasna nie padła. To bardziej może i sami kibice są nastawieni na ten awans, więc ja będę zadowolony, jak i ŁKS skończy na 5. miejscu w lidze. Na 6. Nie mam jakichś tutaj oczekiwań, że musi być awans, tak? Ale mimo wszystko, no jak 6 meczów nie wygrywasz, no to możesz powiedzieć, że jest to kryzys.
Szczególnie szkoda takich spotkań jak z Lechią, gdzie graliśmy w przewadze i tak straciliśmy chyba 2 bramki wtedy. I mecz zakończył się remisem 4-4, więc też ciężko jakby tutaj. Też graliśmy w przewadze z Unią Skierniewice, gdzie też straciliśmy bramkę, więc też no szkoda takich spotkań. I naprawdę brakowało niewiele i ja jakby mam nadzieję, że tylko brakuje tego przysłowowego takiego dotknięcia butem gdzieś tam takiej okazji, która faktycznie pokaże, że no przecież się zawodnicy nie są gorsi, faktycznie.
No ale tutaj też można powiedzieć, porównując samą dyspozycję na przykład kapitana defensywy zespołu, który chyba przyznał się na innym portalu, że faktycznie, że sam jak nie jest zadowolony ze swojej dyspozycji obecnej, tak, więc...
Znaczy no Kamil Wenger w tamtym sezonie był tym tak generałem defensywy, tak. Ostojo, jeśli chodzi o formację defensywną biało-czerwonych i faktycznie w tym sezonie w tych ostatnich spotkaniach nie wygląda to najlepiej, ale już w tym meczu z Wikielcem widziałem, że już mamy innego Kamila i mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej.
Tego się trzymajmy. Więc mówię, ta liga jest nieprzewidywalna, żadnych tutaj hashtag Puska Out bym nie uskuteczniał. Nie. Absolutnie. No i zobaczymy. No. Fakt też jest taki, że 6 meczów bez wygranej, ale to nie oznacza 6 meczów z rzędów, które były przegrane. Mhm. To też trzeba zaznaczyć, że i wpadały remisy, ale były i porażki, więc mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Ja bym chciał się, zamykając temat ŁKS-u, bo trudno teraz przewidzieć, co będzie. Na pewno tutaj jako sympatycy klubu liczymy na to, że będzie coraz lepiej. Chciałbym trochę porozmawiać może o Wigrach Suwałki. Jest to zespół, a wiemy z historii, że bardzo ciężko jest z czwartej Ligi Podlaskiej wejść, utrzymać się w trzeciej lidze, a co dopiero mowa wejść do tej ligi tak z buta, jak zrobiły to Wigry. I co mi się podobało, to jak zarząd Wigier podszedł do kadry zespołu. Prawie połowa pierwszego składu to są zawodnicy, którzy awans zdobywali.
No akurat jeśli chodzi tak o budowanie tego zespołu, to jest on budowany bardzo odpowiedzialnie i jest tam sporo zawodników, którzy już wtedy mieli poziom na trzecią ligę, więc naturalną kolejnością rzeczy było to, że ci zawodnicy będą kontynuować tak swoją grę w tym zespole już po awansie. No i ciężko też mówić chociażby o takich zawodnikach, no, pierwszy z brzegu, tak, Kamil Zalewski, że ta trzecia liga go przerośnie, no bo to jest zawodnik, który jednak zdecydowanie wyróżnia się w czwartej lidze, a tym bardziej w trzeciej. Tak, to jest zawodnik, który naprawdę jest jednym z wiodących postaci, jeśli chodzi nawet o naszą trzecią ligę, grupę pierwszą, więc tym bardziej to mnie akurat nie dziwi. I tak akurat mi się wydaje, że każdy zespół powinien być odpowiedzialnie budowany w oparciu o zawodników, którzy występowali wcześniej, którzy są uzupełnieni przez innych. Trochę u nas mi się wydaje to w przeszłości było trochę zatracone, ale
nawet
potem,
nie
jak,
trochę.
Trochę jak zespół, no to już tak wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, ale po tym jak zespół przejął Marcin Płusko, tu widzimy, że jest nie rewolucja, a ewolucja. Także faktycznie bierze odpowiedzialność za te transfery i to nie jest tak, że tak po sezonie dziękujemy wszystkim wzmocnieniom, a ci najsilniejsi zawodnicy w tym okresie zostają i korygujemy pewne decyzje na następny sezon.
A jak ci się podoba, no każdy ma swoją koncepcję budowania drużyny, zarząd bierze za to pewną odpowiedzialność, poręcza za to swoją twarzą, a i niejednokrotnie swoim majątkiem. Tak jak z tym bardziej, że wiemy, że na przykład w ŁKS-ie jest to rola społeczna, że za to się wynagrodzenia nie pobiera, więc to są pasjonaci. Ale czy na przykład moją taką idealną wizją funkcjonowania takiego klubu jak ŁKS byłoby to, że na przykład zapewniasz sobie 5 zawodników, którzy mają być w pierwszym składzie, którzy mają być zawodnikami z Łomży. A wokół nich ściągasz zawodników z doświadczeniem jakościowych, żeby i ta twoja młodzież potrafiła przy nich też urosnąć. I czy dzisiaj tobie tego nie brakuje? Bo nawet jak się porozmawia z chłopakami, z kibicami, czy z osobami, które chodzą raz na jakiś czas na mecze ŁKS-u, czy nawet chodzą codziennie, albo w tym co tydzień, co 2 tygodnie, albo co mają znajomych, którzy grali w ŁKS-ie, albo sami grali w ŁKS-ie kiedyś, że dzisiaj nie mam na kogo przychodzić. Że nie ma tam w ogóle ludzi z Łomży. I czy trochę właśnie nie została zatracona ta tożsamość zespołu? Bo w zasadzie to został tak. Wiktor Walczak, Rafał Maćkowski i Przemek Żebrowski.
No plus młodzieżowcy, tak.
No plus to.
Ale nie, ale wiesz co, Bartek, jakby też musimy być świadomi tego, bo w idealnym świecie oczywiście chciałbym, żeby grał w ŁKS jak najwięcej chłopaków z Łomży. To też by było potwierdzeniem tego, że to szkolenie młodzieży w naszym mieście stoi na bardzo wysokim poziomie, skoro ci zawodnicy mogą grać w pierwszym składzie. No ale wiemy doskonale, że tak to nie wygląda. Nawet jeśli chodzi o trzecią ligę, wyłączając oczywiście zespoły rezerw, czyli Jagiellonię i Legię, to znaczy nie jestem w pełni poinformowany, jeśli chodzi o to, ale wydaje mi się, że
też nie wiem, jak to
w innych zespołach
wygląda,
też brakuje zawodników, jeśli chodzi chociażby, no nie będę mówił nazw zespołów, ale że brakuje tych zawodników z tych miejscowości, które jednak nie są wiodącymi ośrodkami, jeśli chodzi o tak, ośrodkami demograficznymi, jeśli chodzi o nasze państwo. I ja jestem akurat, jeśli chodzi o biało-czerwonych, podbudowany tym, że wielu tych młodych zawodników już teraz trenuje z seniorskim zespołem.
I ale już trening, a dostawanie szans w tak, meczach realnych to zupełnie dwie inne rzeczy.
Jeśli te osoby się sprawdzają, jeśli zawodnicy się sprawdzają, no to powinni oczywiście dostawać swoją szansę. I ja też jestem akurat bardzo daleki od, na pewno ci też nie o to chodzi, ale jestem bardzo daleki od takich faworyzacji, że jeśli ktoś jest złą, że to powinien w pierwszej kolejności grać, a tylko, nie patrząc na jego formę sportową.
Ale Wajcha tak? jest przerzucona w drugą stronę, bo w OKS-ie było tak zawsze. Zawsze tak było, że premiowani zawsze byli ci, którzy są niezłomży. Że swoim dasz ogryzki, bo i tak będzie tutaj grał, bo jest złomży, bo LKS. Ale osobom, które przychodzą, to na niego wszystko jest cała naprzód, pompowani, są uprzywilejowani, bo ten złomży zawsze ma podgórkę i to było od zawsze, nawet jak się porozmawia z zawodnikami, którzy grali w LKS-ie kiedyś.
Znaczy, no ciężko, wiesz, mi się
odnosić. Czy tak to powinno wyglądać?
Bo też jakby pewnie, gdy rozmawiasz z zawodnikami, którzy kiedyś grali, też mają jakieś pewnie swoje, no nie żal, ale swoje uwagi, jeśli chodzi o to premiowanie pewnych zawodników. Mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy, no czysto teoretycznie, nawet nie mówiąc o nazwiskach, poza tymi zawodnikami, które dzisiaj mamy w ŁKS-ie z Łomży, to ja nie widzę żadnych innych, którzy mogliby grać, tak? W pierwszym składzie przynajmniej, jeśli chodzi o łomżyński klub sportowy. Nadzieja jest tylko w tych wszystkich...
Wiesz co, ale masz na przykład Przemka Modzelewskiego, który w igrach sobie nieźle radzi z tego,
co wiem, no dzisiaj akurat w tym meczu zagrał, ale tam chyba nie jest jakby zawodnikiem pierwszego składu, jeśli chodzi o Wigry, jest raczej takim uzupełnieniem. I no nie śledzę, tak szczerze mówiąc, jego poczynań, ale mówię, że no, to jakby chyba nie jest zawodnik, który no nawet na dzisiaj, czy by pasował teoretycznie, tak, do UKS-u, bo to jest, dzisiaj widziałem, występował najpierw chyba w pierwszej połowie w środku obrony, a później na prawym ofensywnym pomocniku, na prawym skrzydle. Więc też jest pytanie, czy to są miejsca, których my byśmy szukali wzmocnienia na dzisiaj.
Nie, to właśnie nawet pod kątem przyszłości tego, o czym mówił Paweł Styła, dyrektor Akademii UKS-u Łomża, że żeby to miało sens, to musi być połączone jakoś, tak? Musi być to, że no my po coś tych zawodników tutaj wychowujemy, no dajmy im szansę, tak? To nie jest problem UKS-u, tylko to się przywija też w temacie chociażby Legii Warszawa, która ma najlepszą akademię w Polsce, tam można się kłócić, czy Lech, czy Legia, no ale jedną na pewno z dwóch najlepszych. No i też się mówi, że Legia zamiast wychowywać sobie, to woli ściągać zawodników z zagranicy, płacić im duże pieniądze, a jakościowo może w przyszłości nie będą wcale tak dobrzy, jak byliby ci polscy zawodnicy wychowani w Akademii Legii Warszawa. Przecież Legia jak dużo wychowała zawodników dla innych klubów ekstraklasy, że znaczy... gdzieś te pieniądze nawet z potencjalnego transferu uciekają, że nawet nie dają szansy tym chłopakom.
No tak, no to wielokrotnie na pewno się spotykaliśmy z sytuacjami, jeśli mówimy o Legii, tak, że jednak ci zawodnicy gdzieś tam przez te sito, znaczy nie przez te sito, tylko po prostu dobrowolnie, tak, dziękowano im za występ, a później się okazało, że to zawodnicy, którzy faktycznie gdzieś tam odnosili sukcesy. No, ciężko mi mówić, jak to wygląda, jeśli chodzi o UKS Łomża. Ja tylko jestem, mówię, jakby cały czas powtarzam, pełen nadziei tego, że
ci mówię o takim idealnym świecie.
No tak, no idealnym świecie, no to jesteśmy, zaczynamy teraz w sytuacji, w której mam przynajmniej nadzieję, tak, że ta Akademia UKS-u przede wszystkim, tak, zapewni tym młodym zawodnikom to, że trener UKS-u bardziej będzie się interesował ich rozwojem, że łatwiej będą mogli dołączyć do pierwszego zespołu, nawet jeśli chodzi o treningi, że wtedy trener już na bieżąco widzi ich rozwój i to, w jaki sposób piłkarsko się rozwijają. I to, że chociażby Tomasz Staniurski, który jest przecież etatowym członkiem, tak, sztabu Marcina Płuski, jest trenerem rezerw, to też sprawia to, że jakby widząc zawodników może powiedzieć tak, dobrze, dzisiaj, no ty trenowałeś pół roku z seniorami i masz regres, tak? No to w takim razie musisz się odbudować w rezerwach albo w ogóle w tych drużynach juniorskich. A tutaj ty widać było, że pracujesz systematycznie, na każdym treningu robisz postępy, bo przecież to nie chodzi tylko o spotkania, ale również o treningi. I tobie damy szansę, żebyś potrenował powiedzmy 2 tygodnie z seniorami i wtedy ewentualnie, nie wiem, ŁKS prowadzi w którymś spotkaniu już taki bezpieczny wynik, to wejdziesz na boisko. Akurat tutaj taki jest fajny kazus Mikołaja Tarnowskiego, który akurat w tym sezonie fajnie wszedł w ten skład, w tę pierwszą drużynę. W tym sezonie jeszcze nie zdołał zagrać minut, ale widać to już, że ci zawodnicy, chociażby przez to, że trenują z pierwszym zespołem, że też mają do czynienia z tymi zawodnikami, którzy przecież mają doświadczenie tak na centralnym poziomie rozgrywkowym, również mają okazję do takiego rozwoju i ja jestem pewny, że nawet taka możliwość przyniesie skutki w postaci tego, że ci zawodnicy w tym pierwszym zespole zadebiutują. Nie wypowiadam się o konkretnych zawodnikach, bo doskonale...
Znaczy, debiutem zadebiutowało wielu, ale ilu później dostawało taką realną szansę gry, to jest inna
rzecz. Przez te 11 lat, czy tam 12, jak jestem w ŁKS-ie, to pamiętam naprawdę debiuty wielu zawodników, którzy albo sprawdzali się w ŁKS-ie, albo okazywało się, pomimo tego, że wielu stawiało na nich, naprawdę wystawiało domy, no to się nie sprawdzali, więc ciężko mi tutaj mówić gdzieś tam po pół sezonu, co z tego będzie, no ale w każdym razie, nawet wspominałeś Przemka Żebrowskiego, pamiętam jego debiut, chociażby chyba to był mecz właśnie z
ale
tym...
Ale teraz znowu lipa.
Sokołem
Sokółka. Teraz ogrywa się w rezerwach.
Jak miał 15 lat, 15 i chyba pół roku wchodził w 80 którejś minucie na boisko na ZOT 18. Jak wygląda dzisiaj, no to nie mi to oceniać, tak? Ale to też sam wiesz, że czasami rozwój, czy tam przygoda, jak to się tutaj mówi w trzeciej lidze piłkarska, to też jest też suma i ciężkiej pracy, i jakiegoś tam sukcesu, ale i czasami szczęścia.
To prawda, plus też taki, że jak jest dobry trener w pierwszym zespole i są mocni zawodnicy w pierwszym zespole, no to też ci młodzi gracze nawet na treningu czegoś będą mogli się nauczyć, byleby nie byli traktowani po prostu jako chłopcy, którzy podają piłki i czyszczą sprzęt. Mówiąc oczywiście w cudzysłowie.
Nie, no czy... Wiesz, jakby mówię...
Nie wiem, czy tak jest, tak po prostu
nie, no, czy...
tak przerysowuję
byłeś
bardzo.
Byłeś też zawodnikiem i wiesz, jak to wygląda ogólnie w piłce nożnej, że zawsze ci najmłodsi zbierają piłki.
Nie, no to nawet...
Że zanoszą sprzęt i tak dalej.
Nawet jak mogę zdradzić kulisy moich rozmów z Mateuszem Foryną, no to mówił, że jak trenuje z seniorami, no to on po jednym ćwiczeniu jest... potrafi być tak przeorany, że to nie ma w ogóle porównania, jeżeli chodzi o trening, powiedzmy, juniorski, a trening seniorski z dobrym zespołem, tak?
No właśnie, więc tak bardzo często mówimy o tym, że w tej piłce juniorskiej najtrudniejsze jest to, żeby przeskoczyć tak na ten poziom seniorski, bo czasami jest tak, że zawodnik przychodzi, który ma talent, tak, ale brakuje mu tych aspektów fizycznych i przy zderzeniu z zawodnikiem, który ma tam 100 kg, tak, przy 1,90 m, no to jakby odbija się jak od ściany. A tutaj jesteśmy w sytuacji, w której zawodnik już trenuje z pierwszym zespołem i to, czego się nauczy, tak jak mówisz, w trakcie treningu, który jest nieporównywalnie bardziej wymagalny niż trening juniorski, potrafi to później wykorzystać w A-klasie, gdzie chociażby no, już rywalizuje z seniorami, ale no wiadomo, jaki to jest poziom, tak? Sam dobrze wiesz przecież.
Tak, w A-klasie akurat nie gra, bo gra rezerwowy bramkarz.
No ale dzisiaj akurat zagrał.
Dzisiaj akurat zagrał, bo jedynka grała w tym samym czasie.
I tak jak mówiliśmy na samym początku tej audycji, moim zdaniem, pomimo porażki, wykorzystał swoje okazje.
Zostawiamy już ten temat, bo o piłce moglibyśmy jeszcze gadać i gadać. Ale działy się też inne ważne rzeczy w łomżyńskim sporcie. Maciek Tercjak niestety przegrał swoją walkę w Federacji FEN i mówiąc lekko, dobrze to nie wyglądało.
No... Znaczy, no nie powiem, że było szkoda Maćka, bo faktycznie oglądałem tę walkę i widziałem, jak Maciek próbował szukać swojej szansy, jeśli chodzi o te starcie. Takim malutkim plusikiem jest to, że chyba tam w opinii wielu kibiców to była najlepsza walka na tej federacji, no ale z drugiej strony to przegrywasz najlepszą walkę w trakcie tego wydarzenia, więc też jakby to chwały ci nie dodaje. Mamy nadzieję, że Maciek jakby wyciągnie z tego lekcji i wróci silniejszy. Nawet w trakcie tak naszej audycji powiedział, że jakby już zakładał, że ma jakąś tam ścieżkę wyznaczoną. No teraz nie ukrywajmy, że pewnie trochę będzie musiał zweryfikować swoje plany.
No właśnie, ciekawe jak bardzo ta porażka się gdzieś pokrzyżuje mu te plany i te wizje dalszej kariery.
Tak, no bo faktycznie dostał, mi się wydaje, że bardzo dobrą okazję do tego, żeby wskoczyć na ten poziom prawie zawodowy, czy już zawodowy, bo to Federacja FEN jest jedną z tych wiodących w naszym kraju. Szkoda, że mu się nie powiodło, a na ten moment jestem bardzo ciekawy, co dalej, bo zakładam, że pewnie przed wyjazdem za granicę, o którym też wspominał w trakcie naszej audycji, to chyba będzie musiał jeszcze trochę powalczyć jednak w naszym kraju.
Tak, i Maciek opublikował chyba na swoim Facebooku, że musi przeanalizować sobie, gdzie popełnia błąd w trakcie przygotowań do warg, bo pisał, że chyba w drugiej rundzie już miał ręce jak z waty. Nie wiem, czy ty oglądając tę walkę to zauważyłeś.
No było tak trochę, że jednak ta pierwsza runda w mojej ocenie jako no, kibica, który gdzieś tam okazjonalnie ogląda tę sztuki walki, to jednak wyglądała na bardziej wyrównaną, a później jednak rosła przewaga rywala. To faktycznie coś w tym mogło być.
Więc można tutaj się zastanawiać. Mam nadzieję też, że Maciek się nad tym zastanawia i te wnioski wyciągnie, bo otoczka czy przerosła, no trudno powiedzieć, tak, bo jednak już w galach transmitowanych gdzieś w telewizji nie, no to uczestniczył.
Stres na pewno Maćka nie zjadł, bo tak przecież dobrze wiemy i występował w Karate Combat i też w innych walkach, które były transmitowane w telewizji i tak dalej. Więc jeśli chodzi o to tremę, to jej na pewno nie było, no ale jak mówisz, kwestia tego, żeby wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski, ale już mówimy, że to już kolejna przegrana walka i czas najwyższy wrócić na ten poziom zwycięstwa.
Może to my pecha przenosimy, bo rozmawialiśmy przed Karate Combat, były porażki.
Przegrany Combat nie każdy. Pierwszy.
Przed pierwszą.
No właśnie, więc.
I potem chyba też.
I trzecią chyba wtedy. Pierwszą i trzecią rozmawialiśmy.
Teraz rozmawialiśmy przed walką w Fenie i też porażka. No. Może zaprośmy go po wygranej walce, a nie przed walką, bo może my tutaj pecha przenosimy. No ale kolejna tym razem dobra informacja, oby zakończyła się lepiej, chociaż tutaj sam udział akurat to już jest coś. Mianowicie 19 października Dominika Steczkowska zawalczy w KSW z czeszką Hanką Gelnerową, influencerką, która ma za sobą udane walki na galach Clash of the Stars i to jest duża rzecz, bo mamy swojego człowieka kolejnego już w największej federacji w Polsce, a na pewno największej federacji, czy i chyba też największej federacji w Europie, mieszanych sztuk walki.
Znaczy, trochę łącząc to, co przed chwilą mówiliśmy z Dominiko, to Dominiki nie zapraszaliśmy. Trochę może na szczęście Dominiki na naszej audycji przed walką. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać po oby zwycięskiej walce, tym bardziej, że akurat Dominika chyba ma wszystko poukładane, jeśli chodzi o rozwój swojej kariery i mi się wydaje, że otrzymanie szansy walki na KSW, czyli tak mówimy, największej federacji mieszanych sztuk walki w Europie, też w jakimś stopniu jest zwieńczeniem kariery Dominiki, no bo jednak jest zawodniczką, która wie, w którą stronę chce iść, doskonale wie, czego chce od swojej kariery, czy tam przygody z tymi sztukami walki i tylko jakby kibicować jej tego 19 października i oby była to zwycięska walka dla naszej zawodniczki.
Tak, i tutaj też muszę powiedzieć, że a propos tego, że porozmawiamy po walce, no to próbowałbym ją zaprosić na jedną z naszych pierwszych audycji w tym sezonie.
Już byliśmy na wstępie wtedy umówieni.
Przed walką, chyba wtedy w Fenie miała mieć walkę. Tak. I to też walkę z zawodniczką w nie swojej formule, bo to miało być K1 albo boks, już nie pamiętam dokładnie. Z zawodniczką, która jest dosyć medialna, mianowicie z Laurą Grzyb. Wtedy już zaprosiłem, a powiedziała, że z chęcią by wpadła, tylko że walki nie będzie, bo złamała rękę.
No i faktycznie miała tę rękę złamaną i też, ale to jakby co się odleczy, to nie uciecze i teraz w sumie FN zamieniło na KSW, więc poziom na pewno nie gorszy, tak?
Dokładnie, więc też tak sobie myślałem, że mogła żałować, tak? No bo Dominika ma ze sobą sporo walk amatorskich. Wchodzi teraz w to zawodowstwo, no i że FN, druga największa federacja w Polsce i se możesz pomyśleć, że no druga taka okazja może się nie zdarzyć. A tutaj, proszę bardzo, jest lepiej tak naprawdę jak było. No, walka w KSW, coś dużego.
Między słowami jestem pełen uznania tak w cudzysłowie dla promotorów Dominiki, że faktycznie potrafią w bardzo dobry sposób pokazać jakby jej atuty, że no jednak trafię do tych największych federacji, bo też mi się wydaje, że po tym jak z nią rozmawialiśmy, to zasługuje na takie szanse i akurat to bardzo cieszy, że ktoś tam zauważa jej potencjał.
Tak, no i tym bardziej walka z zawodniczką pewnie, skoro jest jakaś influencerka, to ma
nie,
też...
Nie znam jej.
Ja też nie, no bo ja nie śledzę internetu czeskiego. No to jacyś tam obserwatorzy w Czechach się o niej dowiedzą, tak? O Dominice, więc to też zawsze jakieś większe pole do tego, żeby się popisać. To też KSW, jak podpisało kontrakt z Viaplay i ma transmisję gal co miesiąc, no to też wymusza na tym ich, wymusza taką sytuację, że tych zawodników potrzebujesz mieć większą liczbę.
No jest większa rotacja, nie oszukujmy się.
I dzięki
się
temu takie zawodniczki jak Dominika Steczkowska właśnie mogą startować w walkach.
No, znaczy...
I jest to taki dobry sygnał dla zawodników, że słuchajcie, warto trenować, bo do tego KSW wcale już tak daleko nie jest jak kiedyś.
Czy to w żaden sposób nie deprecjonuje no, umiejętności oczywiście. Dominiki, ale jednak, tak jak mówisz, faktycznie, że to, że te gale są częściej niż wcześniej, to jednak też wymaga na organizatorach takiej rotacji. I nawet chociażby tego, że musisz być gotowy w każdym momencie, bo czy jakaś kontuzja kogoś spotka, czy ktoś wypadnie, no to wtedy szybko wchodzisz w jej miejsce. Tak więc zakładam, że wielu świadomych zawodników trenuje cały czas i czeka ewentualnie na taki telefon, słuchaj, za 3 tygodnie, czy za miesiąc walkę, czy się zgadzasz, tak? Mhm. Też tak może być.
Dokładnie. Tutaj chyba też widać, który klub MMA w Łomży góruje tak naprawdę. No to masz Patryka Sordyna, który też jest zawodnikiem Fight Clubu.
Tak, chyba tak.
Dominika też jest zawodnikiem Fight Clubu. Hubert Sulewski, który ostatnio co prawda swoją walkę przegrał, też jest zawodnikiem Fight Clubu, więc widać, że tutaj robotę potrafią zrobić, bo te sukcesy w postaci gdzieś zawodników, którzy występują na tych największych galach w Polsce, czy w przypadku Patryka wygrywają, jest.
Nie, no to akurat jeśli chodzi o Fight Club Łomża, to faktycznie jeszcze kilka lat temu nie było w Łomży w ogóle sztuk walki i takich sportów.
Było legendarne karate w piwnicy.
Tak, było karate w piwnicy, ewentualnie gdzieś tam jakieś sporty, jeśli chodzi o boks, a później tak jest, pojawił się Fight Club Łomża, jest przecież też również Maciek Tercek ze swoimi zawodnikami, którzy też występują na różnych galach i też mi się wydaje, że kwestia czasu, kiedy gdzieś tam w którymś momencie ci zawodnicy przeskoczą na ten poziom, który też jakby pozwala im występować na galach transmitowanych chociażby w telewizji, więc też w bardzo dobry sposób promuje nasze miasto i to akurat bardzo cieszy, bo chyba takim pierwszym zawodnikiem był tak bodajże Patryk Sordyn chyba, o którym zawsze się rozmawiało, że pojawił się nagle, najpierw walczył w tych federacjach, tam chyba związanych z wojskiem była jakaś federacja.
Babilon?
Możliwe.
Czy jakoś inaczej.
Armia była jakoś...
Coś tego typu. Pamiętam ta gala o pas tej federacji chyba była w Łomży.
Tak, tak, tak.
Ja tą walkę widziałem i chyba wygrał, nie wiem, w pół minuty tego swojego przeciwnika więc poddał.
I zaraz,
sędzia przerwał tą walkę.
Tak, i zaraz potem trafił do KSW, więc tak, też tak, gdzieś tak. Tam to mi się wydaje, że Patryk skutecznie te szlaki przeciera dla naszych zawodników i oby za nimi, za Dominiką i za Hubertem szli kolejni zawodnicy.
Żeby w końcu udało mu się znaleźć szlak na Sadową 3.
Tak.
Żeby do nas tutaj przyjść.
Nie, no Patryk to jest zapracowany człowiek, no bo tak. Też jest poza tym jest zawodowo związany ze strażą pożarną, więc to też pewnie kwestia dopasowania, ale na pewno będziemy próbować.
Tak, jest 19:50. Pięć praktycznie, więc my już kończymy dzisiejszy odcinek Sportowej Łomży. Kłaniamy się nisko. Bartek Święciński
i Sebastian Chrzanowski.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.